Radio Satisfaction. Radio Satisfaction.
Drugiej odsłonie dzisiejszego Radia Satysfakcja i to był zespół niby punkowy Buzzcocks z najnowszej płyty wydanej w sierpniu tego roku. Zawsze z końcem roku mam taki mały problem radiowo-filozoficzny, o czym już mówiłem w poprzednich latach, że zawsze trzeba, wypada, nie wiem, czy Państwo tego od nas też oczekują, czy nie, ale tak jakoś się składa, że zawsze wszyscy radiowcy robią taką listę podsumowującą ten rok. Co się tam wydarzyło, jakie
żeby
fajne
żeby było jasne, płyty. Ja od Pana tak. nie oczekuję.
To dobrze, bardzo dziękuję Panie Arkadiuszu. Dla mnie to, jak byłem małym chłopakiem i bardzo dużo słuchałem radio, to zawsze ten okres między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem był troszeczkę okresem straconym, bo wtedy się podsumowało ten miniony rok, a ja oczekiwałem, żeby starszą muzykę tam grali. Co mnie obchodzi, co się działo w roku 1992, jak wiadomo, to z zasady wiadomo, że to będzie coś gorszego niż w 1972 na przykład.
Zgadzam się panem.
Ale mimo wszystko kilka dni temu zrobiłem sobie taką małą kwerendę po internecie. Kto z tych starych, za przeproszeniem, trepów, których tak bardzo kochamy, wydał jakieś nowe płyty w roku 2000?
Dziadów,
tak. I okazało się, że zespół Buzzcocks wydali płytę i bardzo ona mnie wzruszyła, zwłaszcza ta piosenka Standing in the Manchester Rain. To jest zespół z Manchesteru właśnie. I powiem, jakie rzeczy mnie tutaj urzekły, dwie. Po pierwsze, ten zespół zmienił trochę skład, dlatego że wokalista i główny chyba kompozytor i na pewno autor tekstów, który nazywał się Pete Shelley, zmarł chyba w roku 2015 czy coś koło tego.
Z przepracowania.
Być może. I stery przejął gitarzysta, który nazywa się Steve Diggle i on napisał całą tę płytę i też na niej śpiewa. Troszeczkę głosem takim niby dylanowskim. Natomiast mimo wszystko to jest... Ten gitarzysta był od zarania dziejów zespołu Buzzcocks w składzie i to słychać, bo to jest mimo wszystko ciągle ten zespół. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest coś, co mnie naprawdę ujęło. Pierwsze, oni brzmią tak samo jak w roku 1978, tylko trochę lepiej, bo są te gitary gitary bardziej puchate, melodie są bardziej popowe, więc w to mi graj. A po drugie, to są naprawdę strasznie proste patenty. Mhm. I jeśli chodzi o wykonanie, tam te solówki to wręcz amatorskie są, ale i melodie też bardzo proste, ale nie da się tego podrobić. I naprawdę...
Ale muszę panu powiedzieć, no, że słuchając tak tego, no bo Buzzcocks to była jedna z formacji, która była w tej szpicy rewolty końca lat 70. punkowej. Oni mieli zmieść to wszystko tam, co było, tych nudziarzy z hard rocka, tych wszystkich gawędziarzy, my tu, młoda się... I teraz to może wtedy człowiek... Ja akurat się nie zachłysnąłem, bo mi tam punk rock był zupełnie obojętny.
Tak, jak
ale jak się słucha tego po latach, to właśnie pan mówi, no prostota, piękna, ale z czym do ludu oni chcieli? Aha. Czym oni chcieli tą rewoltę zrobić? Tym jednym akordem, tym półchwytem na gitarę? I to wzruszające jest, że jest 30 lat minęło, czy 40, oni tak samo pukają, jak pukali.
Tak. Ale ja muszę powiedzieć, że o ile ja nie lubię panka, kiedyś złożyłem taką obietnicę, że dopóki będę w Radiu Satysfakcja, to nie będę grał ja przynajmniej zespołu Sex Pistols, dlatego że z całym szacunkiem dla gitarzy, który jest naprawdę dobry. Jakby wszystko, co ten zespół reprezentuje ideologicznie,
ale wie pan,
mnie
co,
nie pociąga.
Ale z tym gitarzystą, przepraszam, że wchodzę, z tym gitarzystą, że jest dobry, no bo jeżeli ktoś kilka akordów, to on, jaki on tam był dobry, on po prostu jak dziesiątki tysięcy brytyjskich gitarzystów potrafił grać na gitarze, ale to jeszcze go niczym nie wyróżnia. On się wyróżniał w Sex Pistols, bo jedyny, który w ogóle grał na czymkolwiek.
Nie, ale on tam w ogóle ponoć nakładał dużo razy tą gitarę. Proszę. I to nie dlatego, że nie umiał grać, tylko miał taki pomysł na brzmienie, że to jednak, i to jest też jakby zakwestionowanie tego, że to trzy akordy darcie mordy, jak to się mówiło, tylko po prostu oni wiedzieli, że tak się nie da, po prostu, że wejdą tak jak taki zespół punkowy polski, jak to było, Brudne Dzieci Sida. To nie jest tak, że wejdą brudni wykonawcy na scenę i zawoją świat. Oni wiedzieli, że jednak trzeba się trochę postarać, na przykład nałożyć gitarę. Ale właśnie, Sex Pistols to nie moja bajka. Już lepiej The Clash, już lepiej ten pierwszy The Cure, które na pierwszym albumie grało trochę punkowo, Stranglers. Natomiast Buzzcocks zawsze mi się wyróżniali właśnie tym, że oni mieli bardzo takie staroświeckie podejście do melodii. Punk może być, brud może być, ale na wierzchu jest bardzo dobrze postawiona melodia i tym właśnie chcieli zdobyć świat, odpowiadając na pana pytanie. Trochę takie Beach Boysowskie, trochę Beatlesowskie. Bardzo mi się to zawsze podobało.
Mówiąc z perspektywy czyściciela, na brudzie daleko się nie zajedzie, proszę pana.
Tak.
Bo to jest sensacyjne, że przedtem wychodził jakiś facet, który miał odprasowany garnitur i wykrochmaloną koszulę, a teraz wychodzi gość, który specjalnie sobie tam pochlapał keczupem i powyrywał w koszuli, którą chwilę wcześniej kupił w markecie, dziury i że on jest taki luźniacha, nie? No to jest ciekawe, wie pan, na 3 minuty, no ale potem po tych 3 minutach mówi, Boże, chyba sobie znów Genesis spuszczę. No, mniej więcej.
Natomiast oczywiście to jest nasze też subiektywne zdanie. Nikt nie ujmujemy niczego tam państwa.
Ale już się tak nie od razu nie da.
Nie kryguje się.
A jakie ma być, jak nie subiektywne?
Natomiast dla mnie ta płyta...
Powiem wam prawdziwą prawdę.
Tak. Ona chyba się nazywa Sonics in the Soul. Czyli dźwięki
nie,
w mojej duszy.
Nie, to bardzo sympatycznie, takie melodyjne, bumcyk, ale to jest taka muzyka, jak pan jedziesz w samochodzie i dojeżdża pan do końca autostrady i zmienia pan stację i panu jest zupełnie obojętne, co teraz będzie grało, bo to sympatyczne, ale wróciłby pan z namaszczeniem do tego, siadając sobie, biorąc wodę mineralną, gazowaną w ramach nastroju, przygaszając lampki, odpalając Buzzcocks?
Nie, ale ta muzyka też jest potrzebna do tego właśnie, żeby jechać autobusem i trochę się energii. To jest taki jakby muzyczny energy drink, czy jak to się mówi, tak bym to powiedział.
Tak. I na pewno zdrowszy niż tamten, bo tamten to wali po mózgu. No.
Ale to przy okazji zapytam pana krótko, ten temat otworzyłem jak puszkę Pandory, co pan powie o tym roku, jeśli chodzi o muzyczne sprawy, które minął?
Powiem panu, że mnie się to bardzo merda wszystko, bo tych płyt, które znam, nawiane są, które kiedyś tam powstały w latach 60., 70., 80., teraz są wznawiane, one mi się merdają z tymi nowymi. Ale to był dobry rok. Jeżeli miałbym, takie było uderzenie Świetne, czyli płyty, na które strasznie czekałem, czyli po wielu latach grupy Journey i po wielu, wielu latach naprawdę zrobiona po mistrzowsku płyta Gilberta O'Sullivana. To dwie rzeczy pamiętam, ale koniec roku, my do tego jeszcze wrócimy, jest też świetny, no bo jest nowy Collage.
Po
wielu latach. Jest też nowy, były gitarzysta grupy Collage, Mirek Gill, jako Mr. Gill. Tak mówię po angielsku. My do tego oczywiście jeszcze powrócimy. Trochę fajnych reedycji. Podobnież przez Brytyjczyków za najlepszą reedycję tego roku uznany został The Beatles Revolver. Muszę się temu przyjrzeć, ale ja bardzo mi się spodobała Animals grupy Pink Floyd. Tam wznowienia tych koncertówek, Nebworth Pink Floydów. Nie no, no sympatiko jest. Tak. Generalnie to odbieram, ale ja tego nie odbieram, że to jest akurat datowane na ten rok, czy nie datowane. No,
jeśli o mnie chodzi, to wyliczę pokrótce wykonawców, na których ja czekałem. To był nowy album Tomka Budzyńskiego, nowy album Markety Irglowej, tej czeskiej piosenkarki. Oba mnie nie zawiodły, a nawet więcej. Tam bardzo mi się podobało to, co pan niedawno przyniósł tego nowego pianistę Kamela, Jones.
Peter Jones.
Świetna to była płyta, na pewno do niej chętnie wrócę. I były tam jeszcze kilka innych rzeczy. Poznański zespół Rock and Fire zaczął fajnie kombinować w niektórych utworach, więc jest do czego wracać, jest się czym nacieszyć, natomiast tak generalnie...
I ważne,
tak,
że jest na co czekać, z perspektywy kolekcjonera, fana muzyki, najważniejsze jest to oczekiwanie. To jak już, jak się człowiek dowie, na przykład już zostańmy przy grupie Journey, że panowie kombinują nad nową płytą. I tak coś, no wreszcie, fajnie, fajnie. I to oczekiwanie, co to będzie. Już potem jak się wysłucha, postawi na półkę, to już to wszystko opada. Najlepiej jest to.
Super.
I jak jest czekanie,
to trochę
to
tak
jest
jak
przyszłość.
Ze świętami, prawda?
Tak. Już tak, jak już same święta trwają, to już wszystko. I potem opada to wszystko. Ale ten przedwigilijny czas, ten czas tych wszystkich, nawet tego mycia okien, muszę panu powiedzieć, że to fajne. Tak sobie spojrzę potem przez to okno, mówię, jeju, ale ten świat jest inny. Musiałem dawno nie myć okien, ale to tak.
Ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo wydaje mi się, że teraz nastąpiła, to znaczy nie w tym roku, ale w ostatnich latach generalnie nastąpiła bardzo dobra z mojej perspektywy rzecz. To znaczy ten classic rock, nawet w wydaniu współczesnym, tym najnowszym, w takim sensie, że właśnie stare trepy, stare dziady, mówimy to oczywiście z wielkim szacunkiem, tylko tak trochę ironicznie, wydają nowe płyty i te płyty się absolutnie odkleiły od tak zwanego mainstreamu, bo jeszcze na początku tego wieku, to pamięta pan, że było trochę kombinowania. Moja Brennan na przykład nagrała płytę elektroniczną, Moody Blues dodał beat do swojego utworu. Niektóre z tych eksperymentów żarły, jak to się mówi w żargonie muzycznym, niektóre były absolutnie nie do słuchania. A teraz jakby to się tak odkleiło, że ci starzy, utalentowani ciągle wykonawcy z takim jakby dorobkiem na plecach, oni już nic nie kombinują, nikomu się nie starają podlizać, tylko grają po prostu swoje. A że technologia im tylko może w tym pomóc, te płyty brzmią coraz lepiej i są coraz bardziej, jakby są coraz mniej nienaturalne, że jakby one zupełnie już przestały pasować do mainstreamu i pasują do samych siebie, tak jak te psy wśród schronisku. I dlatego właśnie też bardzo czekam na to, co przyniesie nam muzycznie następny rok.
Jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego odklejenia. Coś pan mówił i chciałem coś powiedzieć. Powiedzieć. Chciałem powiedzieć też o płycie kompaktowej. Bo mówi się, że to już jest upadek zupełny. Gdzieś czytałem jakieś badania, notowania. Płyta kompaktowa stała się produktem kolekcjonerskim. Znaczy album na kompakcie, na winylu kupują tylko zagorzali. Kiedyś płyta kompaktowa była produktem masowym. Tak jak, za przeproszeniem, gumka do gaci. Tam ktoś usłyszał hita w radiu, szedł do marketu, mówił, o, jest, kupię sobie, puszczę w samochodzie. Dzisiaj to już nie ma tych odtwarzaczy w samochodach. A teraz ta płyta, oczywiście te nakłady w Stanach, czy gdzieś z milionowych spadły do dziesiątek tysięcy, ale okazało się, że ten rynek wcale nie jest taki płytki, jak o tym mówią. Tych kolekcjonerów jest. Budujące jest to, bo ja też bardzo często, wie pan, obserwuję różne aukcje, sprawdzam ceny tych płyt, no bo też dużo kupuję płyt. Mam nadzieję, że żona nie słyszy. To tak jakby co to się wypita, panie Mariuszu. Teraz już się nie da, ale tam, wie pan.
Zawsze można cofnąć czas.
Jak
sobie powiem,
że to pan mówił. No i do czego zmierzam? Ceny wydawnictw na kompakcie artystów z przełomu lat 60. i 70., z początku lat 70., z okresu, kiedy wchodził blues rock, hard rock, ten taki jeszcze połączony z jazzem, z psychedelią.
Fusion.
Tak, to ogromne, są bardzo, z jednej strony jest to niedobrze, bo taka płyta kosztuje 70-90 zł. Z jednej strony niedobrze, no bo trzeba do... Ale z drugiej strony widać, że uzyskał odpowiednią cenę i że ma wartość i że jeżeli taki produkt ma taką cenę, to znaczy, że ktoś jest na to rynek, no bo to się z nieba nie bierze, wbrew pozorom. Więc to jest też budujące i nie wierzę w te wszystkie opowieści o upadku zupełnym
fonografii,
że teraz będziemy sobie tylko na tych tamtymi palcami przesuwali po tych ekranach. Przesuwają ci, którzy kiedyś kupowali kompakty jako produkt zupełnie taki jak gazetę i jak tą gumkę, o której mówię, myszkę do wycierania różnych niepotrzebnych rzeczy. No tak chciałem powiedzieć, ja też jestem optymistą i to czekanie, wyczekiwanie jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Mam nadzieję, że ten emocjonalne takie oczekiwanie, przynajmniej niektórych z Państwa też dotyczy, kiedy myślicie sobie, fajnie, coś się pojawi, będzie można coś nowego posłuchać, przynajmniej posłuchać w Radiu Poznań, bo tu na pewno to usłyszycie.
A teraz wracamy do płyty Buzzcocks, na którą mało kto pewnie czekał, a okazała się całkiem niezłym wypałem, że tak powiem sylwestrowo. To będzie utwór ze środka tego albumu, też dosyć melodyjny, choć nie tak bardzo jak ten poprzedni. To był w ogóle singiel. Zespół Buzzcocks wydał singiel, proszę Państwa, z utworem Manchester Rain, który właśnie usłyszeliśmy, a teraz utwór pod tytułem Nothingless World. To złowrogi tytuł. Świat, w którym już niczego nie ma, ale na pewno jest miłość.
Nothing less world. Nothing less world. Radio Satysfakcja. Muzyka, której nie musisz się wstydzić.
Breathless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life. And our movements traced by a stranger close by your side. And in the shadows of a promise, you can take my hand and show me a way to understand.
So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, then if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way.
Night in a nameless town. Then we moved out of sight with a silent sound. A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Now you may think you can walk on the wild, wild side with me, but there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see. You know you've got my life lying in your hands. It's up to you to make me understand.
So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you know what I need.
Spotlady.
Czas mamy lekki, taneczny, sylwestrowo-noworoczny, drodzy państwo, więc i datę rocznicową dobieramy dzisiaj z tych lżejszych i przypominamy, że to właśnie ostatniego dnia grudnia 1974 roku szwedzki zespół ABBA zaczął swoją pierwszą wielką turę koncertową poza ojczyzną, po całej Europie. Czas był szczególny. Zespół właśnie odbijał się od trampoliny. Kilka miesięcy wcześniej w angielskim Brighton na konkursie Eurowizji grupa odniosła oszałamiające zwycięstwo piosenką pod tytułem Waterloo. Ten sukces próbowali muzycy zdyskontować już jesienią go 74 występami w Danii, w Niemczech Zachodnich, w Austrii, ale część z nich skończyła się kompletną klapą. Sprzedawali mało miejsc na widowni, a wiele koncertów trzeba było po prostu odwołać z powodu zupełnego braku zainteresowania. Tymczasem jednak o Abbie robiło się coraz głośniej i ta tura koncertowa, którą zaczęli w Sylwestra 1974 roku, była prawdziwym startem do światowej kariery. A tych czworo młodych Szwedów stało się nagle tak popularnymi, jak inni ich wielcy rodacy, że przypomnimy choćby 18-wiecznego Szweda Andersa Celsjusza, który nauczył świat mierzenia temperatury w skali 100-stopniowej. Alfreda Nobla, wynalazcy dynamitu i twórcę słynnej nagrody własnego imienia, że wspomnę dramaturga Augusta Strindberga, reżysera Ingmara Bergmana, czy pisarkę książek dla dzieci Astrid Lindgren, autorkę Dzieci z Bullerbyn i Pippi Langstrumpf. Stali się równie sławni jak ich rodaczka Greta Garbo, a w naszych czasach autor powieści kryminalnych Henning Mankell, twórca postaci inspektora Kurta Wallandera, słynnego policjanta z Istad. A my tradycyjnie przypominamy, jak doszło do tego, że w jednej grupie zafunkcjonowało czworo muzyków, którzy próbowali zaistnieć na estradzie przecież jeszcze z końcem lat 60. w rozmaitych konfiguracjach. Często zresztą grali i śpiewali ze sobą, bo szwedzki show biznes był wtedy szczuplutki. I tak, sporadycznie współpracowali ze sobą Benny Andersson, Björn Ulveus, Anni-Frid Lyngstad i Agneta Faltskog. Wprawdzie trwalszej formacji muzycznej nie udało im się stworzyć, ale związali się w dwie pary. Anni-Frida z Bennem Anderssonem i Agneta z Björnem Ulveusem. O tym, że z tych dwóch par powstanie muzyczna czwórka, zdecydował przypadek. Otóż obie pary wakacje w roku 1970 spędzały na Cyprze, na którym wtedy stacjonowali żołnierze ONZ-u. Padła propozycja, żeby wspólnie zagrać dla nich koncert. Zagrali, nawet się to spodobało i do pomysłu wspólnego grania wrócili już w Szwecji pod koniec tego 70 roku. Wtedy do akcji wkroczył producent Stig Andersson, właściciel firmy Polar Music, który dostrzegł w tej czwórce ogromny potencjał, a oni sami go zupełnie nie dostrzegali. Producent jednak uparł się poprowadzić ich przyszłą, jak obiecywał, międzynarodową karierę. Na razie jednak formacja nazywa się Björn and Benny, Agneta i Anni-Frid i próbuje przebrnąć przez eliminację do konkursu Eurowizji. Próbuje raz, próbuje drugi, próbuje trzeci, za każdym razem bez powodzenia. Przeszkodą jest m.in. przydługa nazwa zespołu. Przydługa? No więc, mówią muzycy, skróćmy ją do maksimum. Niech się składa z pierwszych liter imion muzyków. Wtedy będzie brzmiała po prostu ABBA. Nazwa była chwytliwa, no ale co z tego, skoro była już zastrzeżona dla szwedzkiego koncernu rybnego, który łaskawie zgodził się, by zespół muzyczny nazywał się dokładnie tak jak potentat od mączki rybnej, ponieważ firma była przekonana, że za rok o jakiejś tam śpiewającej ABBIE nikt już nie będzie pamiętał. A solidna firma żywnościowa będzie dalej spokojnie budować swoją reputację. Tak więc od 1974 roku ABBA zaczęła się nazywać ABBA, a w 2 lata później w jej logotypie pojawiło się to odwrócone B. Wynik przypadku, ponieważ w czasie sesji zdjęciowej każdy z członków zespołu trzymał inną literę. A Benny swoje B przez gapiostwo ustawił do góry nogami. Zrobiono zdjęcie i tak już zostało. I ta właśnie ABBA w trakcie międzynarodowego tournée, które ruszyło w Sylwestra 1974 roku, śpiewa już wyłącznie po angielsku. Było to posunięcie ze wszechmiar słuszne, ponieważ od tego momentu ABBOmania ogarnęła nie tylko Skandynawię, ale też kraje Europy bloku wschodniego, Amerykę Łacińską, Republikę Południowej Afryki, Japonię, a w Australii na punkcie ABBY zapanował wręcz obłęd. No i my tu w Polsce mieliśmy w tym szaleństwie także swój udział, ponieważ w 1976 roku ABBA, która promowała swoją czwartą już płytę długogającą pod tytułem The Arrival, przybyła do Warszawy. Tu dla programu telewizyjnego Studio 2 wykonała oczywiście z playbacku, bo jakże inaczej, repertuar z tej płyty. Dla gierkowskiej Polski wizyta tak sławnego zespołu była kwestią prestiżu. Chwalono się tym koncertem na prawo i lewo, a nasza telewizja bez końca powtarzała program, w którym ABBA śpiewała najnowsze przeboje Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Money, Money, Money. Ekipa gierkowska szerokim gestem postanowiła przypieczętować ten sukces. I tak, w Polsce panował wówczas tak zwany kontyngent dotyczący ilości płyt zagranicznych sprowadzanych do Polski rocznie. Był on odgórnie ustalony na 800 tysięcy płyt na dany rok dla wykonawców zagranicznych. A w 1976 roku władze postanowiły, że cały ten kontyngent zostanie wykorzystany tylko na sprowadzenie jednej, jedynej płyty, mianowicie krążka Ariwell zespołu ABBA. Był to najwyższy hołd, jaki władza ludowa mogła złożyć zespołowi z kraju kapitalistycznego. W każdym razie Sylwester 1974 roku, kiedy ABBA rusza na podbój świata, ten Sylwester oznaczał dla nich wielkie otwarcie. Dokładnie tego samego w Sylwestra roku 2022 życzę również wszystkim Państwu. Ruszajcie Państwo w zwycięskie tournée. Świat czeka.
My house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was 2. I must have read the morning paper going into town and having gotten through the editorial.
I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by
zespół Electric Light Orchestra i skrócona wersja ich pierwszego hitu Roll Over Beethoven. Skrócona, czyli singlowa, bo na płycie ELO 2 ten numer rozrósł się aż do 6 minut. I źle, bo ta wersja była lepsza.
Zna pan zespół Blake Eyed Peas?
Nie. No z nazwy wiesz, tak, z nazwy tak.
Tak, to, będą, to będzie główna gwiazda, proszę pana, Sylwestra w Zakopanem.
A, rozumiem.
Tak, i bardzo mają duże wymagania, wie pan.
No, co tam wymagają?
No, zażyczyli sobie golonki.
A, no
tak, to, jeszcze wyczytałem,
to na miło z ich strony.
Ja nie wiem, no, to nie może iść do sklepu i kupić golonkę, to co? No dobra, zostawiam. Nie wiem, kiedy oni byli popularni, bo ja ich nigdy nie śledziłem.
To jest takie Winnie Crockett, Mopin Crockett, to tak? Chyba to jest
Black. Ale to ile było z 15 lat temu?
Chyba tak.
Ale wie pan co, no, już od razu człowiek czuje, że jest w tym samym miejscu. Nie wiem, czy to prawda, ale tak mnie poinformowała żona, że mój ulubieniec będzie też.
Kto?
No ten.
Thomas Anders.
Tak, no to, czy on powinien dostać, proszę pana, obywatelstwo u nas. Może by taniej wyszło, nie? No, ten, a była afera, nie wiem, czy pan wie. Zna pan taką artystkę Mel C? No. I ona miała być, ale ona się wycofała, bo uznała, że jakichś standardów tam przestrzegano u nas. Nam. Nie wiem, czy to chodziło o co. Zostawmy to. Ona tam ma jakieś własne standardy i sobie to przyłożyła. Oczywiście podpisała kontrakt i kasę wzięła, ale potem znalazła standardy. Mogła te standardy znaleźć, zanim wzięła kasę, nieprawdaż? I teraz weź pan, odzyskaj, wie pan. Wpłacić na konto to jest bardzo proste, ale odzyskać, proszę pana, to nie jest tak. Mel C to w naszym kraju, nawet jak była kiedyś przez 30 sekund popularna na świecie, to nawet wtedy u nas nie była popularna. Kto to w ogóle wynajduje? Niech mi
ale to ja wiem, to jest dziewczyna ze Spice Girls.
No ja też wiem,
ale solowo to ja nie
kiedy
wiem.
Kiedy ona była popularna, panie? 30 lat temu? Wie pan, lepiej może by zhibernować Elvisa, jak już idziemy po całości, nie? Może by nie chciał golonki, wie pan. Tam może już wtedy się inaczej je.
Ona, zdaje się, że to mi mówił znajomy z Anglii, że ona kiedyś weszła na jakiś stadion i mówiliśmy o Sex Pistols i ona powiedziała: I am Anar Christ, I am Mel Sporty Spice. Tak nawiązała do...
Tragedia. No, nie wiem, kto to wynajduje tych artystów, nie wiem. Nie chcę je wiedzieć.
Ale.
Teraz mamy właśnie dana, tak. Przechodzimy. A pan przy czym najbardziej lubi tańczyć?
Przy niczym, bo ja nie lubię tańczyć.
Aha, ale to nucić?
Nucić, no, przytupywać sobie nogą, to przy takich rock'n'rollach, ale z lat 60., nie z 50. Aha. Dla mnie w ogóle muzyka popularna zaczyna się od lat 60. Szanuję oczywiście tych wszystkich wieszczów.
Wspomnienia,
Szanuję wspomnienia, ale jakoś w tej muzyce z lat 50. nie ma tego dreszczu.
Ale wie pan co, tak tym względem, to Thomas Anders, bo ten drugi Niemiec, to jak się nazywa?
Dieter Bohlen.
A Dieter Bohlen, to wygląda tak też. Jak mu hełm założyć, to kurczę. Ach, poszedłby. Ale zostawmy to. Zanudźmy może znów coś.
Nie, bo to nie psujmy zabawy sylwestrowe.
No dobrze.
Dobrze.
Ja ale chciałem może pana by zapytać... nas w przyszłym roku zaprosili.
A może? Jako DJ-ów.
DJ-ów, tak.
Tak, bo pan ma, zdaje się, jakąś historię DJ-owania.
Mam tam.
Ale... I jak to się, jaka to praca? Ciężka, przyjemna, nieprzyjemna?
Czy to w tym... Ciężka dlatego, że w nocy generalnie, no bo to się zaczyna późnym wieczorem. Sympatyczna w momencie, kiedy jest odzew na to, co pan gra. Znaczy, że parkiet jest pełen i ludzie są zadowoleni. No to wtedy to jakoś pana napędza. To tak jak pan jako artysta wychodzi i gra i naród wydaje głos z siebie, za Geraldinio, jesteś genialny, to pan wtedy nabiera i już by pan zaśpiewał drugą, choćby śpiewać pan jedną.
To prawda.
No. To zależy od dnia, wie pan, sympatycznie, no bo widzi pan, że muzyka, którą pan gra, a ja akurat wtedy grałem rzeczy, które... Nigdy nie grałem rzeczy, których nie lubię. To jest inna rzecz. To nie było tak na siłę i że musi być. To było w ramach tej starej muzyki, propagowania i było bardzo, bardzo sympatycznie. Czasami spać się chciało, bo wtedy jeszcze jakoś mi się spać chciał, teraz już mi się nie chce. No więc, ale polecam panu, jakby on chciał kiedyś spróbować. Dobrze. Najważniejsze to nie próbować grać byle czego. Ludzie i tak się zorientują, bo wbrew pozorom ludzie głupi nie są.
To prawda, tak. To bardzo dobrze.
Co prawda niektórzy magowie od mediów uważają inaczej, ale no dobra. Tak, proszę państwa, my mamy teraz, bo już trochę mało czasu, ale jeszcze spróbujmy. To jest artysta, bez którego trudno wyobrazić sobie lata 70. Mark Bolan, grupa T-Rex, prawdziwa gwiazda, ale to taka gwiazda, że wszyscy byli zachwyceni. Mówiło się o Rexmanii, o Beatlemanii. On grał proste piosenki, bardzo energetyczne, ale miał w sobie tą moc, magię i ludzie go kochali. I posłuchajmy, to są unikatowe fragmenty, zobaczymy, ile nam się zmieści, niepublikowanych wcześniej nagrań koncertowych. Gipstar Hot Love powinny się zmieścić. Mark Bolan. Zapraszamy Państwa do posłuchania, jak brzmiała prawdziwa gwiazda lat 70.
One, two, three, four!
Coming. Last one, just ever been real. No showbiz crap. Song called Hot Love. One, two, three, four.
Where she ain't loving you, and I love the way she treats you.